Wybiła godzina 10. Rozpoczynamy zatem naszą transmisję wykładu, coniedzielnego wykładu z hełma. Jak zapowiadałem już w internecie, dzisiaj będziemy rozważali kwestie związane z kolejną wadą, która uniemożliwiała w starożytnym Izraelu zostanie kapłanem przez człowieka, który posiadał pewnego rodzaju deformację. Dzisiaj będzie tą deformacją wada numer 4, którą mamy zapisaną w tym samym tesecie, co wady poprzednie, 3 Mojżeszowa 21, werset 18. Żaden mężczyzna, który ma jakąś wadę, nie będzie przystępował, a więc ani ślepy, ani chromy, ani ze zniekształconą twarzą, ani z przydługimi kończynami. To właśnie te przydługie kończyny będą nas dzisiaj interesowały szczególnie. Jako czwarta i ostatnia wada z tego wersetu, chociaż nie ostatnia w tym rozdziale. To tłumaczenie przydługie kończyny znowu jest pewnym problemem, jak to często bywa w różnego rodzaju tłumaczeniach, ponieważ tak jak widzieliśmy w wadzie numer 3, gdzie była mowa o czymś za mało, co wersety różne biblijne tłumaczyły jako zniekształcona twarz albo płaski nos, i chociaż nie było tam żadnej części ciała, o którą by chodziło, tylko ogólnie stwierdzenie, że czegoś jest za mało, tak teraz mamy podobną sytuację, tylko w przeciwną stronę. Biblia Warszawska mówi ktoś z przydługimi kończynami. Inne tłumaczenia, na przykład UBG nieproporcjonalnie zbudowany, Biblia Gdańska, ta stara, ktoś zbytnich członków, a hebrajskie tłumaczenie żydowskie Pardes Lauder, mający nieproporcjonalne kończyny. Czyli ten element kończyn się pojawia tutaj dwukrotnie, w dwóch różnych tłumaczeniach. Inne pokazują zbytnie członki, nieproporcjonalne, czyli innymi słowy, jakby ktoś miał czegoś za dużo. Potwierdzeniem tego jest także angielskie tłumaczenie Younga, który mówi po prostu w tym przypadku powiększony. Co wydaje się być najbliższe prawdy, bo w oryginale hebrajskim, powtarzam to raz jeszcze, nie ma żadnego rzeczownika, czy chodzi o kończyny, czy o cokolwiek innego. Coś powiększonego, coś za dużo. Bardzo ładnie to pasuje do poprzedniej wady, numer 3, o której mówiliśmy ostatnim razem, bo tam było posiadanie czegoś za mało problemem. Tutaj problemem jest posiadanie czegoś za dużo. Jak pamiętamy, albo jak można sobie przypomnieć, jeśli ktoś zapomniał, albo nie słuchał części trzeciej, w wadzie numer 3, tam gdzie było czegoś za mało, ktoś nie posiadał tego wszystkiego, co powinien posiadać, chodziło o niedawanie świadectwa prawdzie. Albo o niedostateczne dawanie tego świadectwa. Bani się konsekwencji mówienia o prawdzie Biblii, unikanie tego mówienia. Tym razem chodzi o coś przeciwnego, ale nie, jakby się można było spodziewać, o dawanie zbyt częstego świadectwa prawdzie, ponieważ to raczej nie byłoby wadą, lecz chodzi o wychodzenie poza to, co podaje prawda Biblii. Czegoś ktoś ma za dużo. Wychodzi poza prawdy stwierdzone w Biblii. Chodzi tutaj o skłonność do tworzenia ludzkich filozofii, jałowego spekulowania, rojenia sobie różnych rzeczy, które ktoś chciałby, aby były częścią boskiego planu, no i nawet jak nie są, to on i tak będzie o tym mówił, że są. Chodzi o zadufanie w sobie, w swoją mądrość, ambicje, oddawanie się nikomu niepotrzebnej służbie. Czyli, krótko mówiąc, chodzi o to, o wszystko, co wykracza poza prawdziwą wiedzę, jaką Bóg nam objawił w Biblii, oraz ponad to, co Bóg chciałby, abyśmy czynili. Czyli chodzi o teorię i praktykę. Ogólna zasada dla dziecka Bożego co do trzymania się w ramach tego, co Bóg powiedział, jest w 5 Mojżeszowej 29-28. Warto to przypomnieć, chociaż jest to niby logiczne, ale się niestety nie wszyscy o tym pamiętają. Przypominamy zatem, co Bóg powiedział. 5 Mojżeszowa 29-28. To, co jest zakryte, należy do Pana Boga naszego, a co jest jawne, do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu. Tak tu jest zapisane. To, co jest zakryte, należy do Pana Boga naszego, a co jest jawne, my możemy powiedzieć podane w Biblii, bo inaczej Bóg się z nami nie komunikuje, A co jest jawne, w nawiasie, dodajmy od siebie, w Biblii, do nas należy i do naszych synów po wieczne czasy. Pierwszy werset albo pierwszy zestaw wersetów, jaki chciałbym przy okazji tejże wady omówić, omówimy różne wersety, które traktują o tym wykraczaniu poza granice, jakie Biblia podaje, czyli ogłoszenie rzeczy, których w Biblii nie znajdziemy. Pierwszy fragment, ale zestaw wersetów to 2 Koryntów rozdział 10. Idziemy do 2 Koryntów rozdziału 10 i tam mamy trzy wersety od 4 do 6 następującej treści. Bo oręż naszej walki nie jest cielesny, ale mocny Bogiem do burzenia warowni rozumowania niszcząc i wszelką wyniosłość albo wysokość podnoszącą się przeciwko poznaniu albo przeciwko wiedzy Boga, biorąc do niewoli każde pomyślenie do posłuszeństwa Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, aż posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Taki jest zapis tych trzech wersetów. To jest, jak gdyby można powiedzieć, punkt wyjściowy do rozwinięcia naszego dzisiejszego tematu, do omówienia wady, że ktoś ma czegoś za dużo, że ktoś wykracza poza to, co zostało przewidziane przez Boga. Mówi więcej niż Bóg powiedział w Biblii. Mówi inaczej niż Bóg powiedział w Biblii. Lekceważy to, co Bóg powiedział w Biblii i mówi od siebie, bo ma takie urojenia, bo ma takie filozofie, bo tak mu się wydaje, bo tak chciałby, żeby było. Tak mu się właśnie podoba, a nie tak, jak to Bóg w Biblii podał. Przeczytam zatem raz jeszcze te trzy wersety, 2 Koryntów 10 rozdział, 4 do 6, bo one są naszą podstawą, od niej będziemy iść w dalszym naszym rozważaniu i to w całym wykładzie, bo dzisiaj, jak się okazuje z liczby notatek, jakie tutaj sporządziłem, że tylko tę jedną wadę omówimy. Czytam raz jeszcze zatem 10 rozdział 4 do 6, 2 Koryntów. Bo oręż naszej walki nie jest cielesny, ale mocny Bogiem do burzenia warowni rozumowania niszcząc. Podkreślam, rozumowania niszcząc. I wszelką wyniosłość albo wysokość, różnie można tłumaczyć to słowo, podnoszącą się przeciwko poznaniu albo przeciwko wiedzy, też różnie można tłumaczyć to słowo, Boga, biorąc do niewoli, zauważmy, każde pomyślenie do posłuszeństwa Chrystusowi. Każdą myśl, każde pomyślenie, każde własne rozumowanie ma być zniszczone, prywatne, indywidualne i poddane temu, co powiedział Chrystus, bo Bóg przez Chrystusa. Między nimi nie ma różnicy. I szósty, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, aż posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Aż całkowicie podporządkujecie swoje myśli, rozumowanie, poglądy temu, co Bóg przez Chrystusa zawarł w Biblii. Naszym orężem, tak, jeszcze mały komentarz, bo to była taka na treść, jeszcze mały komentarz do niektórych fragmentów tego cytatu. Oręż naszej walki nie jest cielesny. Nie jest cielesny, bo jest nieprawda i duch prawdy. To właśnie prawdą i duchem prawdy trzeba niszczyć te warownie, które tutaj są wspomniane, warownie grzechu i warownie błędu w naszym umyśle. Wraz, to co mówi werset piąty, wraz ten oręż naszej walki, czyli prawda i duch prawdy, musi także walczyć albo niszczyć wszelką wyniosłość, która podnosi się przeciwko poznaniu, przeciwko wiedzy Boga. Czyli powinniśmy niszczyć pychę, bo ta to jest ta, tą wyniosłością jest pycha. Odwaga, taka głupia odwaga do posiadania odmiennego zdania od Boga. Powinniśmy niszczyć tą pychę, która podnosi się przeciwko poznawaniu Boga takim, jakim On jest w swoim charakterze i w swoim planie. A nie takim, jakim człowiekowi podoba się go uczynić. Lekceważenie tego, co mówi Biblia, czyli lekceważenie prawdy zawartej w Biblii, zawsze niestety było i wciąż jest powszechne wśród chrześcijan różnych denominacji. Jest tak powszechne, że zdecydowana większość to robi. Lekceważy prawdę Biblii. A w ślad za lekceważeniem prawdy Biblii, w ślad za nieposiadaniem prawdy Biblii, idzie brak ducha prawdy. No bo jak się nie ma prawdy, to nie ma także się i ducha prawdy. Większość chrześcijan odwraca się od nauk Biblii i propaguje swoje własne nauki, albo swojej denominacji, z którą się utożsamiają, albo swoje prywatne, osobiste. Innymi słowy, większość chrześcijan nie postępuje zgodnie z zaleceniem apostoła z tych fragmentów z 2 Koryntów 10 rozdziału. Czyli jak? Nie bierze do niewoli, tak, nie bierze do niewoli każdej myśli do posłuszeństwa Chrystusowi. Nie podporządkowuje każdej swojej myśli do posłuszeństwa Chrystusowi, lecz ma głupią odwagę różnić się w poglądach od Boga i Chrystusa. Niestety, taka jest prawda. Na przykład, i podam różne przykłady, które dosyć szeroko, gruntownie omówię. One są powszechne, te przykłady, w różnych grupach chrześcijaństwa i chciałbym na nie uwagę zwrócić i pokazać, jakże niedorzeczne są, a jednocześnie jakże są wypełnieniem tego, są ilustracją niewypełniania tych zaleceń apostoła. Na przykład, niektórzy uważają, że Bóg był zaskoczony upadkiem Adama w Edenie. Dlaczego tak uważają, że Bóg był zaskoczony upadkiem Adama w Edenie, nie wiedział, że on upadnie? Bo tak im się podoba, bo tak wolą, bo tak chcą, żeby było, chociaż nie jest to ani logiczne, ani zgodne z Biblią. A nawet wprost przeczy Biblii, gdyż jednoznacznie Biblia ta podaje, że Bóg jest wszechwiedzący. A ta boska wszechwiedza obejmuje nie tylko znajomość rzeczy wszystkich przeszłych, wszystkich teraźniejszych, na przykład co się w tej chwili dzieje i to nawet co się dzieje w umysłach ludzi, niekoniecznie o faktach, które mają miejsce, albo o słowach, które są wypowiadane, nawet myśli, ale także obejmuje wiedzę rzeczy w przyszłości. To takie dziecko by prawdopodobnie, gdyby zapytać, nie wiem, kilkuletnie, czy ten Bóg w niebie, w którego ona przecież wierzy, bo rodzice go na pewno, jak są chrześcijanami, o tym instruują, kształcą, czy Bóg wszystko wie, i także to, co się stanie w przyszłości, to by powiedziało, no tak, no Bóg jest tak wielki, on to takie dziecko ma już o tym wyobrażenie odpowiednie. I Biblia wyraźnie w wielu, wielu miejscach mówi o tym, że Bóg zna przyszłość. No i cóż, muszę cytować, to dziwne, że muszę cytować, ale wydaje się, że nie ma innego wyjścia. Są takie poglądy, że Bóg, że upadek Adama zaskoczył Boga, wobec tego podam wersety biblijne, nie o jego wszechwiedzy w ogóle jako takiej, tylko o jego wszechwiedzy wybiegającej także w przyszłość, która podobno niekoniecznie jest Bogu znana według niektórych. Izajasz 42 rozdział, 8 i 9 werset. Ja Pan, a takie jest imię moje. Nie oddam mojej czci innemu, ani mojej chwały bałwanom. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać, zwiastuję. Albo zapowiadam, albo opowiadam. Zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. To był Izajasz 42. Pozostajemy w Izajaszu 44, 6, 7. Tak mówi Pan, Król Izraelski i Jego Odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. I kto jest mi równy? Niech zawoła, niech to zwiastuje, albo opowie, albo zapowie i niech mi to przedstawi. Kto zwiastował albo opowiadał od dawna przyszłe rzeczy, a to, co ma nastąpić, niech nam zwiastują. Nadal Izajasz 46, 10. Ja od początku zwiastowałem, zapowiedziałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego chcę. No, ja weźmy Daniela, żeby ktoś mnie nie podejrzewał, że się umówiłem z Izajaszem i tylko razem we dwóch głosimy te rzeczy, tak? Izajasz i ja, Izajasz w trzech miejscach, a ja za nim powtarzam. To zobaczmy na przykład do Daniela. Że to nie tylko Izajasz. Będzie nawet, że ktoś mnie podejrzewał, że i z Danielem się umówiłem i razem tak to tego Boga w jego wszechwiedzy przerabiamy, że niby zna przyszłość, tak? Daniel 2:28. Jest jednak Bóg na niebie, to wiadomo, to jest fragment z Nabuchodonozorem. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnicę i wyjawia królowi Nabuchodonozorowi, co się stanie w przyszłych dniach. A nawet przez ten sen mu pokazał, co się stanie w przyszłych dniach. I żeby jeszcze dać jednego świadka, dwóch, trzech, Jezus powiedział świadków, to już jest zupełnie wystarczające. Właśnie powołuje trzeciego. Z Mateusza 24:36, czyli z samego naszego Pana. Na pytanie odnośnie tego, kiedy będą te wszystkie rzeczy wspaniałe związane z jego powrotem mieć miejsce, nasz Pan powiada, ale tak mówiłem, Mateusz 24:36. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Sam Ojciec znał w czasie pierwszego Adwentu datę powrotu Jezusa, końca świata, założenia Królestwa Bożego na ziemi. Nikt więcej. Ale Bóg wiedział. Ale to nie wszystko. Tak się składa, że w Biblii czytamy nawet o fakcie upadku Adama jako znanym Bogu. Zatem nie tylko możemy się wspierać tymi wersetami, które mówią o boskiej wszechwiedzy wybiegającej także w przyszłość, ale nawet o samym fakcie upadku Adama możemy przeczytać, że Bogu było to znane, było wiadome, zanim Adam upadł. Przeczytamy o tym w co najmniej dwóch miejscach biblijnych, które mówią o okupie naszego Pana, jego ofierze, którą przecież Bóg zaplanował i umieścił jako część swojego planu. Objawienie 13:8. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest zapisane w księdze z żywota, baranka zabitego na ofiarę od założenia świata. Baranek zabity na ofiarę od założenia świata. Jeżeli był zabity na od założenia świata, czyli od samego początku. Z tego wynika, że Bóg, przynajmniej wtedy Bóg już o tym wiedział, że jak zakładał świat, tworzył świat, to i stworzył człowieka, który dosyć szybko, jakiś czas później upadł, to Bóg już wtedy przy zakładaniu świata wiedział o tym, że Jezus, że Adam upadnie i Jezus będzie potrzebny jako okup. Ale w 1 Piotra znajdziemy jeszcze mocniejsze słowa, bo te słowa z 1 Piotra cofną nas jeszcze wcześniej w czasie. Nie tylko do momentu stworzenia świata, tylko jeszcze wcześniej. 1 Piotra 1, 18-20. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. I teraz najciekawszy, 20. Przewidzianego co prawda przed założeniem świata, ale objawionego dopiero w czasach ostatnich dla was. Przewidzianego, baranek, krew Chrystusa, jego ofiara. Przewidziany przed założeniem świata, ale objawiony dopiero teraz, prawda? W czasach ostatnich dla was. Ale plan w umyśle boskim na ten temat powstał jeszcze przed założeniem świata, czyli Bóg jeszcze zanim przystąpił do stworzenia świata. Gdy planował swoje dalekosiężne plany, wybiegające nie wiadomo ile lat, ile tysięcy lat do przodu, już zaplanował, że będzie Adam, już wiedział, że on upadnie i już zaplanował wobec tego okup za tego Adama, żeby był złożony, bo inaczej nie byłoby przecież sensu stwarzać Adama, gdyby po jego upadku miał on umrzeć i zakończyć swoją egzystencję. Nie byłoby żadnego sensu w takim dziele twórczym. Wobec tego Bóg musiał o tym wszystkim wiedzieć i gdy przystępował do tworzenia człowieka, Adama, to właśnie realizował plan, którego częścią była wiedza o tym, że jego stworzenie z Edenu upadnie. Wynosząc się przeciwko poznaniu i wiedzy Boga zawartej w Biblii i bazując na własnej ludzkiej mądrości, niektórzy twierdzą jednak, że Bóg nie wiedział, że Adam upadnie i że był tym faktem zaskoczony. W tym celu udają, no bo jak macie inaczej to nazwać, udawaniem. Udają, że w Biblii nie ma przytoczonych wyżej wersetów, które cytowałem o ogólnej wszechwiedzy Boga, w tym tej wybiegającej w przyszłość, tylko takie wersety cytowałem, i udają, że nie ma także tych dwóch zapisów, z objawienia 13:8 i 1 Piotra 1, 18-20, tych dwóch zapisów dotyczących okupu Jezusa jako przewidzianego przez Boga za Adama, zanim ten został stworzony. By jednak całkowicie nie odrzucić wszechwiedzy Boga, oni wiedzą, że nie można powiedzieć, że Bóg nie jest wszechwiedzący. I że nawet nie można powiedzieć, że nie zna przyszłości. Wiadomo z tego, bo to się jak gdyby no, nielogiczne zupełnie by było. Chociaż to, co odrzucają, też jest nielogiczne, no ale nie chcą być aż tak bardzo nielogiczni i nie twierdzą, że Bóg nie ma wszechwiedzy. Nie twierdzą także, że Bóg nie zna przyszłości. Ale wymyślili sobie coś, co pozwala im sterować boską wszechwiedzą według ich własnego ludzkiego uznania. Co takiego wymyślili? Nazwali boską wszechwiedzę selektywną. To znaczy taką, która pozwala Bogu wiedzieć tylko to, co On chce wiedzieć, a czego nie chce wiedzieć, to Bóg nie wie. Selekcja, wybór. Bóg sobie wybiera, to chce wiedzieć, to wiem, tego nie chce wiedzieć, to nie wiem. I do tej selektywnej wszechwiedzy Boga dodali jeszcze jeden element. To oni ludzie decydują o tym, co Bóg chce wiedzieć, a czego nie chce wiedzieć. Oni wiedzą, co Bóg chce, a czego Bóg nie chce wiedzieć. I oni powiedzą według własnego uznania, co Bóg chciał wiedzieć i wiedział, a o czym nie chciał wiedzieć i nie wiedział. I tak na przykład uznali, że Bóg nie chciał wiedzieć, że Adam upadnie na próbie w Edenie. Dlaczego? Nie wiem. Może go to nie interesowało, powiedzą. A może nie było mu to do niczego potrzebne. A może Bóg lubi niespodzianki i wolał nie wiedzieć, czy i być ewentualnym upadkiem Adama zaskoczony. Trudno powiedzieć, jaka jest argumentacja za tym, dlaczego według nich Bóg nie chciał wiedzieć, że Adam upadnie, chociaż ogólnie jak chce, to wie. Ale jak nie chce, to nie wie. Według nich w tym przypadku nie wiedział. No bo tak wolą. Bardzo odważny, w cudzysłowie powiem, odważny przejaw podnoszenia się przeciwko poznaniu Boga z Biblii. Bardzo odważny przejaw niebrania każdej myśli w posłuszeństwo Chrystusowi. Prawdzie, którą w Biblii mamy objawioną. Przejaw po prostu pychy i zarozumiałości, bo zgodnie ze słowami Pawła mamy zmuszać nasze wszelkie myśli do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Tak pisał. Gdyż tylko w ten sposób, przez poddawanie każdej myśli, każdego rozumowania naszego własnego, ludzkiego, tylko w ten sposób, gdy będziemy poddawać je w posłuszeństwo Chrystusowi, możemy nabyć prawdziwą wiedzę i stać się prawdziwie mądrymi. No chyba z własnych zasobów tego nie uczynimy. Bo jak będziemy bazować na własnych zasobach, to staniemy się pełnymi pychy głupcami, którzy wywyższają się ponad mądrość Boga w Biblii. Tak jak gdyby mieli lepszą wiedzę od samego Boga. Zobaczmy na kilka wersetów, które zwracają uwagę na ten aspekt. Pierwszy to będzie Efezów 4 rozdział, werset 14. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Skoro jesteśmy w Efezów, to bardzo niedaleko mamy 5 rozdział, wersety 6-8. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Filipensów 4:8. A pokój Boży, który wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe i tak dalej. Ale zwracam uwagę na to, co prawdziwe, a nie to, co się nam podoba. Bo przyjemnie jest myśleć o rzeczach, które nam się podobają. Uciekamy w marzenia, przymykamy oczy, śnimy na jawie, no ale to są wszystko mrzonki, to są wszystko wymysły. Żydów 13:9 jeszcze. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, czyli duchem prawdy, to jest ta łaska, a nie pokarmami, tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. To zapewne Paweł ma na myśli różnego rodzaju nauki zakonu Starego Testamentu na temat pokarmów, które czyste, które nieczyste, które jeść, a które nie jeść. Paweł mówi, że to zabiegali oni, ale to nic nikomu nie dało, tak jak wszystkie inne próby przestrzegania zakonu nikomu nic nie dały. Więc lepiej napełniać się duchem prawdy przez Jezusa, ponieważ to jest droga do zbawienia. Inny przykład zadufania w sobie i ludzkich filozofii to przyznanie sobie, człowiekowi, bo tak to jest, prawa do zmiany 10 przykazań. Bo ktoś uznał, że powinno być inaczej, niż wynika to z zapisu biblijnego. Ten zapis biblijny odnośnie 10 przykazań znajdziemy w dwóch różnych miejscach Starego Testamentu. 2 Mojżeszowa 20 rozdział i 5 Mojżeszowa 5 rozdział. Tam jest to potem powtórzone. Wiadomo, że w sumie tych przykazań jest 10. Skąd wiadomo, że 10, skoro nie ma nigdzie numerów, bo tak zostało w Biblii podane. I to przeczytam ten werset, żebyśmy wiedzieli, bo to jest jak gdyby podstawa. Bo gdyby Biblia nie mówiła, że jest ich 10, no to można byłoby dowolnie manipulować tymi przykazaniami i mówić, to jest przykazanie, to nie jest przykazanie, bo liczba i tak by była nieistotna. Liczba jest istotna, ponieważ Biblia mówi w 5 Mojżeszowej 4:13, że Bóg dał takich przykazań 10. 4:13, 5 Mojżeszowa. I oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać, 10 słów, które wypisał na 2 kamiennych tablicach. 10 słów. Tu mamy wyraźnie podane, że ta liczba wynosiła 10. Ale w żadnej z tych dwóch ksiąg Starego Testamentu, gdzie one są podane, czyli 2 Mojżeszowa 20 i 5 Mojżeszowa 5, ani nigdzie indziej później w Nowym Testamencie nie ma numerów przypisanych do poszczególnych przykazań. Bo to, gdyby były numery, to byśmy widzieli, tu się zaczyna pierwsze, a tu się ono kończy i zaczyna kolejne. I to, że nie ma numerów, jest wykorzystywane przez niektórych do manipulowania treścią 10 przykazań. Zdawać by się mogło podstawy boskiego prawa, 10 przykazań. Na przykład w Kościele katolickim taka próba została podjęta i obowiązują jej efekty do dzisiaj. Lista 10 przykazań w Kościele katolickim jest następująca. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Dwa, nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Trzy, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Cztery, czcij ojca swego i matkę swoją. Pięć, nie zabijaj. Sześć, nie cudzołóż. Siedem, nie kradnij. Osiem, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewięć, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesięć, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Tyle lista 10 przekazań z Kościoła katolickiego. Największego chyba tak, Kościoła chrześcijańskiego, liczbowo przynajmniej. Każdy logiczny umysł zauważy, że według tej listy dwa ostatnie przykazania, 9 i 10, mówią o tym samym. Obydwa zakazują bowiem pożądania. Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Czyli różnią się tylko obiektami, których nie należy pożądać. Żony w 9 przykazaniu i żadnej rzeczy bliźniego w 10 przykazaniu. Czy to logiczne? Czy gdyby Bóg sam nadał odnośne numery, też dokonałby takiego podziału? Zobaczmy całą treść tych niby dwóch przykazań, tam gdzie została ona zapisana, czyli 2 Mojżeszowa 20. Udamy się tam na chwilę, może nawet nieco dłuższą chwilę. I w wersecie 17 mamy zapisane to przykazanie według Kościoła katolickiego, aż dwa przykazania. Tak czytam 2 Mojżeszowa 20:17. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Pojawia się pytanie oczywiste po odczytaniu tego wersetu, który mówi o niepożądaniu pewnych obiektów, przy czym następuje ich dosyć krótka lista, na koniec zakończona żadną rzeczą, która do niego należy, no bo trudno wymienić wszystko, co taki bliźni może posiadać, żeby to z imienia zakazać. Wobec tego wiadomo, na końcu jest ogólne stwierdzenie, ale kilka obiektów jest wymienionych z nazwy. Pojawia się pytanie, dlaczego z listy obiektów pożądania wymienionych w tym wersecie, których nie należy pożądać, wyłączono żonę, a wszystkie inne obiekty tutaj wymienione nazwano ostatnim zdaniem, tak, ostatnimi słowami tego wersetu, rzeczą, która jego jest, tak, która do niego należy, do tego bliźniego. Jeśli powodem było to, że żona to obiekt ożywiony, a dom, też tutaj wymieniony, jest obiektem nieożywionym, to dlaczego razem z żoną nie znaleźli się sługa i służebnica? Też przecież ludzie, a nie rzeczy. Nie obiekty nieożywione, tylko ożywione. Albo kolejne pytanie. Dlaczego razem z żoną i sługą i służebnicą, obiektami ożywionymi, nie znaleźli się także wół i osioł, które jako zwierzęta żyjące mają więcej wspólnego z człowiekiem niż z rzeczami nieożywionymi, niż z domem. Każdy chyba wie, że wół i osioł ma więcej wspólnego z człowiekiem niż z domem, niż z kosiarką, niż z traktorem. Biblia mówi, że mają ten sam dech, zwierzęta i ludzie, mam na myśli, ten sam dech i po śmierci idą w to samo miejsce. Co niestety też zostało odważnie, w cudzysłowie, odważnie zmienione przez większość chrześcijaństwa. Wbrew na przykład kaznodziei trzeciego rozdziału, co przeczytam, bo to dożyliśmy takich czasów, tak chrześcijaństwo oddaliło się od tego, co jest w Biblii, że oczywiste rzeczy biblijne trzeba przypominać. Księga, tak, kaznodzieja, trzeci rozdział, od 19 i 20 werset. Bo los synów ludzkich jest taki, jak los zwierząt. Jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci. I wszyscy mają to samo tchnienie. Ruach, dech. Tą siłę, która ożywia istoty żyjące i sprawia, że żyją. Oddychają, postrzegają różne rzeczy. Na wyższym lub niższym poziomie, ale postrzeganie jest wszędzie. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. Wszystko idzie na jedno miejsce, wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca. Tak o zwierzętach. Więc wół i osioł powinni być zakrytykowani razem z żoną i sługą i służebnicą. No ale tak nie jest. Skąd w tym kościele takie dwa dziwne przykazania? Nie pożądaj żony bliźniego twego dziewiąte i dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Prawda? Skąd takie dwa dziwne przykazania się znalazły, które mówią o tym jednym i tym samym? Powodem takich dziwnych przykazań jest to, że jedno z wcześniejszych przykazań zostało pominięte i usunięte z listy. Z tej listy, którą przed chwilą czytałem w kościele katolickim. A skoro zostało usunięte, no to pod koniec zabrakło jednego przykazania, a wiadomo, że ma być ich 10, nie może być 9, bo Biblia czytała, dlatego to czytałem. 5 Mojżeszowa 4,13 mówi o liczbie 10 słów, jakie Bóg dał na dwóch kamiennych tablicach. Wobec tego, żeby uratować sytuację, ostatnie przykazanie, 9, rozbito na 2, żeby zrobić z niego 9 i 10. Jakie przykazanie zostało pominięte? Drugie. Drugie w kościele katolickim jest: nie będziesz brał imienia Pana Boga twego na daremno. Ale w drugiej Mojżeszowej, 20 rozdziale, drugie jest inne. Przeczytajmy. Ono jest zawarte w wersetach 4-6. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze, na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę dla tysięcy tych, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. 3 wersety są poświęcone temu przykazaniu, z jego komentarzami, ale te wersety, które właśnie przed chwilą przeczytałem, tak, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej i tak dalej, te wersety nie zostały uznane jako oddzielne przykazanie, tylko jako komentarz do pierwszego przykazania. Mówią, to nie jest oddzielne przekazanie numer 2. Numer 2 to jest: nie będziesz brał imienia Pana Boga twego na daremno. A to, co tutaj pisze w tych trzech wersetach, to jest komentarz do pierwszego przekazania, które jest w wersecie 3. No to czytamy werset 3, żeby przypomnieć sobie i pierwsze przekazanie według zapisu 2 Mojżeszowej 20. Czyli werset 3, 2 Mojżeszowa 20. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Albo przed obliczem moim, albo przede mną, to różne tłumaczenie, ale każdy wie, o co chodzi, to samo to, każda wersja to samo znaczy. Nie będziesz miał innych bogów poza mną, obok mnie. Tak mówi przekazanie pierwsze. Czyli przekazanie pierwsze mówi o czym? O nieposiadaniu większej liczby bogów niż jednego. Natomiast wersety 4 i 6, które uznane w Kościele katolickim jedynie za komentarz do pierwszego, nie za oddzielne przekazanie, jedynie za komentarz do pierwszego, mówią o nieczynieniu podobizn żadnych obiektów w niebie, na ziemi, w wodzie i pod ziemią oraz o niesłużeniu, czyli niekłanianiu się im. Według mądrych ludzi, mędrców tego kościoła, wersety te mówią o tym samym. Czyli ten trzeci werset i 4-6 mówią o tym samym. Nie i nie są dwoma oddzielnymi przykazaniami, lecz jednym i tym samym przykazaniem. Przy czym wersety 4-6 są ich zdaniem jedynie komentarzem do przykazania o nieposiadaniu większej liczby bogów. Tak przy okazji zauważam, warto podkreślić, że te niby komentarze do pierwszego przykazania, czyli wersety 4-6, są drugimi pod względem wielkości, jeśli chodzi o zapis w Biblii. Zajmują w Biblii najwięcej miejsca zaraz po przykazaniu o sabacie. Tylko przykazanie o sabacie jest jeszcze większe, bo aż zajmuje 4 wersety. To jest jego stwierdzenie i omówienie. Natomiast na drugim miejscu jest drugie przekazanie, chyba 3 wersety poświęcone sobie. Czyli ten nierobienie tych podobizn rzeźbionej. Natomiast wszystkie inne przykazania są tak krótkie, że mieszczą się w jednym wersecie i najczęściej jest to tylko 1, 2, 3 słowa. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. I już następne, i następne, i następne. A tylko to o sabacie i to o nierobieniu sobie podobizn różnych obiektów na niebie i tak dalej ma więcej wersetów, bo w tym przypadku sabat ma 4, a nierobienie sobie podobizn ma 3. Zapytajmy zatem, czy nieposiadanie innych bogów poza Jehową, o czym mówi przekazanie pierwsze, to naprawdę to samo, co nieczynienie podobizn żadnych obiektów, gdziekolwiek by one nie były, nawet samemu Bogu? Bo w tym niby komentarzu do pierwszego przekazania, niby w komentarzach do pierwszego przekazania, czyli w wersetach 4-6, Bóg zabronił także robienie podobizny samego siebie. Mówi, żadne obiekty, bo mówi także te, które są na niebie. Więc mówi, nie wymyślajcie sobie, nie róbcie sobie żadnych podobizn, nikogo, niczego, gdziekolwiek by to coś nie było, łącznie ze mną samym. Moich podobizn sobie też nie róbcie. Bóg wiedział bowiem, że człowiek, który robi sobie podobiznę Boga, w którego wierzy, zamiast potem w sercu w Niego wierzyć, zamiast trzymać się Go duchem, będzie sprowadzi to oddanie dla tego takiego Boga rytuałom. Bo będzie się kłaniał, będzie całował, będzie nosił na szyi, zrobi sobie z tego posąg, postawi tu, powiesi na ścianie, gdziekolwiek i sprowadzi religię do zewnętrznego rytuału. No i tak też się stało. Bóg wiedział, jaka jest natura ludzka. I potem ludzie, chrześcijanie uważają się za bogobojnych i bardzo pobożnych, bo mają figurki, bo mają medaliki, bo noszą, bo całują, bo czczą, czyszczą, przechowują w miejscu i to jest cała ich religia. Ona tu się zaczyna i tu się kończy. Rytuały. Zewnętrzne formy. A w środku, sercem, daleko od Boga, tak jak to powiedział Bóg o Żydach, mając także na myśli i w przyszłości większość chrześcijaństwa, które jest nim tylko z imienia. Czy zakaz pożądania żony bliźniego aż tak różni się od zakazu pożądania innych rzeczy lub osób należących do tego bliźniego, że zasługuje na rozbicie na dwa oddzielne przekazania, z których obydwa mówią o tym samym, o zakazie pożądania, a zakaz posiadania większej liczby bogów to naprawdę to samo, co zakaz czynienia podobizn czegokolwiek w tym samego Boga? No chyba każdy logicznie myślący powie, że to nie to samo, że zakaz posiadania większej liczby bogów i zakaz czynienia sobie podobizn wszelkich obiektów na niebie, na wodzie, gdzie na ziemi i tak dalej, to nie jest jedno i to samo. Jednym i tym samym jest zakaz pożądania tego, tamtego, tamtej i tak dalej. I bez względu na to, ile tych rzeczy by było niewymienionych, to jest to jedno przekazanie. Tych wszystkich rzeczy nie pożądaj. Ale umówmy się, że przymkamy na to oko. Mówimy, okej, niech będzie, że to drugie przekazanie, które Kościół katolicki opuścił, to tylko komentarze do pierwszego przekazania. Niech będzie, że to tylko komentarze. Czy to unieważnia ich treść? Jeśli nawet uznamy je za komentarze, to zabraniają one przecież czynienia podobizn wszelkich rzeczy znajdujących się na niebie, ziemi, wodzie, pod ziemią, wraz z zakazem oddawania im jakiejkolwiek czci, kłaniania, służenia im. Czy to unieważnia te komentarze? One wciąż tam są. Jeszcze się nie odważyli je z Biblii wyrzucić, no bo to się nie da. Nie da się wejść w manuskrypty odnajdywane w przeszłości i usuwać tam niewygodne dla siebie wersety. Odpowiedź jest oczywista, no i każdy, kto zna sposób oddawania czci Bogu w Kościele katolickim, wie, dlaczego to przekazanie zostało pominięte. A co powiemy o czymś innym? Zmieniamy temat. Co powiemy o prostych i zrozumiałych słowach Jezusa? By nikogo na ziemi nie nazywać Ojcem, bo jest nim tylko ten w niebie. Mateusz 23:9. Tak nasz Pan powiedział. Mateusz 23:9. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Czy to tak trudno zastosować w praktyce? Dlaczego łamie się nawet taki oczywisty, prosty i łatwy do zastosowania zakaz z ust samego Jezusa? I to do dzisiaj się go łamie. Kiedyś prawie nikt nigdy nie widział tych słów, gdyż ten największy liczbowo Kościół chrześcijański blokował dostęp do Biblii. A w ramach tego blokowania zabijał, mordował tłumaczy, drukarzy, dystrybutorów, według nich oczywiście czynił to na chwałę Boga i dla wiecznego zbawienia tych, których mordował. No ale że tak robił, bo tak rozumie oddawanie chwały Bogu, to ogół chrześcijan podległych temu kościołowi, kiedyś była to przecież znakomita większość, większość ludzi nigdy nie czytała Biblii. Mało tego, że jej nigdy nie czytała, nawet nigdy nie zobaczyła jej z daleka. Ale dzisiaj każdy może te słowa przeczytać. I nikt na to uwagi nie zwraca. Nikomu to nie przeszkadza. Co tam sobie możesz Jezus mówić? Mów sobie Jezu, co chcesz. My swoje wiemy. Kolejny przykład filozofii zamiast nauki Boga z Biblii, czyli kolejny przykład głoszenia ponad to, co podaje Biblia, wychodzenia poza rzeczy objawione, to interpretacja Mateusza 11 rozdziału i trzech wersetów, które tam nasz Pan wypowiedział, właściwie słów zapisanych w tych wersetach. Mateusz 11, 22-24. Czytamy. Ale powiadam wam, lżej będzie Terowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, który aż do nieba wywyższony jesteś, aż do piekła zostaniesz strącone. Bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. Tak powiedział nasz Pan w tym fragmencie. Nie wszystkim te słowa się podobają. Dlaczego? Bo podjęli inną decyzję. Zdecydowali inaczej. Jak? Część ludzkości nie może mieć udziału w okupie. Tak, taka jest ich decyzja. Część ludzkości nie może mieć udziału w okupie. Nie ma prawa skorzystać z okupu Jezusa i nie powrócić wobec tego z grobów. Dlaczego? Bo ich zdaniem byli bardzo wielkimi grzesznikami. Tak wielkimi, że Bóg zniszczył ich i to raz na zawsze. Jakże niezrozumiale dziwne i dziwny jest taki tok myślenia. Wiedzą, bo tak zapisano w Biblii otwartym tekstem, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wiedzą, że wszyscy są grzeszni i upadli i że właśnie z tego powodu, że wszyscy są grzeszni i upadli, Jezus przyszedł na ziemię, by umrzeć za tych grzeszników, by dać im szansę podniesienia się z grzechu. Wiedzą. Wiedzą też, że sami oni są grzesznikami, którzy mogą liczyć na cokolwiek tylko dzięki ofierze Jezusa. To wszystko wiedzą. Ale mimo to odmawiają innym tego, z czego sami chcą korzystać. Odmawiają innym korzyści z okupu, ponieważ wymyślili sobie, tak, wymyślili, to nie ma żadnego uzasadnienia, wymyślili sobie, że wielcy grzesznicy nie mieszczą się w okupie. Bo ich zdaniem Jezus umarł tylko za małych grzeszników, akurat takich jak oni. Właśnie oni się mieszczą, ale tacy wielcy grzesznicy, o których mówi Biblia, których Bóg musiał usunąć z powodu ich grzechów, żeby przerwać ich degradację w grzechu, to nie, oni okup za mały, żeby ich objąć. Nie da rady. Nie da rady. Tacy mali grzesznicy jak my, to się łapiemy. Ale to nie wszystko. Oni jeszcze wiedzą jedną rzecz. Wiedzą, jak zmierzyć wielkość grzechu i potrafią określić, za którego grzesznika Jezus umarł, a za którego nie umarł. Oni też to wiedzą. Według nich nie umarł za tych, których Bóg ukarał śmiercią, na przykład w czasach Starego Testamentu, Sodoma i te różne inne okoliczne miasta, w Nowym Testamencie Żydów, którzy ukrzyżowali Jezusa, ale także i za tych nie umarł, którzy dzisiaj, tak, dzisiaj, bo ich zdaniem tacy wielcy grzesznicy chodzą jeszcze po ziemi i dzisiaj, to nie tylko przeszłość. Nie umarł także za tych, którzy dzisiaj nie chcą przyjąć ich wersji Ewangelii i zostać członkami ich grupy religijnej. Oni też to wiedzą, że tacy, którzy nie chcą, to też są ci zbyt duży grzesznicy. Oni też się nie mieszczą w okupie. Oni nie mają prawa, bo nie słuchają ich wersji Ewangelii i nie chcą zostać członkami ich grupy religijnej. A co robią z powyższymi słowami naszego Pana, które cytowałem z Mateusza 11 rozdziału? One są powtórzone jeszcze kilka razy w Ewangeliach. Że w dniu sądu lżej będzie Sodomie niż na przykład Kafarnaum. Tam nasz Pan jeszcze wymieniał inne miasta, chyba ze trzy ich w sumie wymienił. Jeżeli nasz Pan mówi, że będzie im lżej do Sodomie i różnym okolicznym miastom niż Kafarnaum i innym miastom żydowskim, gdzie nasz Pan działał i głosił, opowiadał sam nasz Pan osobiście, to z tego wniosek, że według naszego Pana mieszkańcy zarówno tamci Sodomy i tych miast, jak i Kafarnaum wstaną, powrócą z grobów. Bo bardziej jednym będzie lżej, drugim będzie ciężej, ale jedni i drudzy powrócą. Powrócą mi ci z Kafarnaum i ci z Sodomy. To oni mówią, nie, to. Te słowa naszego Pana to jest hiperbola. Hiperbola, przez większość ludzi nie zrozumiana, co to jest. Ludzie słyszą, a hiperbola, no i albo będą dociekać, co to jest, co ta hiperbola jest, albo na tym się zakończy i ukryją to. Całym wyjaśnieniem będzie dziwna nazwa, stwierdzenie, że to hiperbola i sprawa zamknięta. Co to jest tak zwana ta hiperbola? Bo rzeczywiście mówią, że to jest hiperbola, czyli jest to nieprawda, innymi słowy. Hiperbola, tak powiedział, ale to tak wcale tego nie znaczy, co powiedział, bo to hiperbola. Według definicji hiperbola, cytuję definicję świecką, co to za zwrot stylistyczny. Zwrot stylistyczny polegający na zamierzonej przesadzie, wyolbrzymieniu przedmiotu lub zjawiska. Na przykład bezbrzeżne morze albo wylałam morze łez. Ten środek stylistyczny ma podkreślać ogrom zjawiska i jego wartość, jego doniosłość. Tyle definicja na temat tego, co to jest hiperbola. Czy zatem hiperbola równa się nieprawda, kłamstwo? No nie. Hiperbola to jedyne przesadne stwierdzenie prawdy w celu bardziej skutecznego dotarcia do uczuć, emocji słuchacza albo czytelnika, zależnie jak przekazujemy informacje. Na przykład jeśli chodzi o to bezkresne morze. Każde morze ma jakiś brzeg, każdy wie. Ale jak ktoś powie bezbrzeżne morze, to chce w ten sposób podkreślić wielkość tego morza. Prawda? I każdy to rozumie. Ale to nie jest nieprawda, że to morze jest ogromne. Ono jest ogromne. To nie jest nieprawdą, że to morze jest, że go nie ma, albo że jest małe. A osoba, która wylewa morze łez, tak naprawdę nie wylewa morza łez, ale płacze i to bardzo, bardzo dużo. I właśnie temu ma służyć to stwierdzenie, że ktoś wylał morze łez, żeby podkreślać ogrom żalu i płaczu, smutku, jaki ta osoba przeżywała. Gdyby więc nawet słowa Jezusa o przyszłości Sodomy były hiperbolą, nawet gdyby były, i tak nie oznaczałoby to, że Jezus mówił nieprawdę. Tylko co by oznaczało? Że Jezus wyraził tę prawdę bardzo mocno, przesadnie, tak żeby poruszyć uczucia odbiorcy, żeby ich wzruszyć, żeby ich skontrastować. Zobaczcie, wy mieszkańcy Kafarnaum, porównuję was z Sodomą i będzie lżej niż wam. I gdyby to była hiperbola, no to chciałby do nich w ten sposób dotrzeć, żeby ich na to uwagę zwrócić. Ale one nawet nie są hiperbolą. Nawet niczego tutaj przesadnie nie wyolbrzymiał. W ogóle nie jest to żadna hiperbola. Jest to normalne, zwykłe stwierdzenie faktu. A dowód znajdziemy w Ezechiela 16 rozdziale, dokąd się też udajemy. Ezechiel 16 rozdział. Tam mamy rozwinięcie tego wątku. Nasz Pan, myślę, bazował na tym Ezechielu w 16 rozdziale. Nasz Pan miał Ezechiela w swoim umyśle, gdy chodził tu po ziemi w pierwszym adwencie i opowiadał różne rzeczy. Przecież to jest Stary Testament. Nasz Pan, jako doskonały, miał go w pamięci, czyli zawsze przy sobie. Nie musiał niczego przywoływać ani szukać, jak to my często robimy, że szukamy w Biblii albo w jakiejś literaturze pewnych faktów, które gdzieś czytaliśmy, ale nam umknęły i chcielibyśmy sobie je przypomnieć. Zatem Ezechiel 16, no przeczytam trochę większy fragment, no nie ma wyjścia, żeby zobaczyć, do czego nasz Pan się powoływał. Co miał na myśli, na jakiej podstawie on to mówił, że lżej im będzie. Zobaczmy. Ezechiel 16, od 46 do 55 najpierw czytam. Starszą twoją siostrą jest Samaria, która ze swoimi córkami mieszka na północ od ciebie, a młodszą twoją siostrą, która mieszka na południe od ciebie, jest Sodoma ze swoimi córkami. Czy ty nie chodziłaś ich drogami i nie postępowałaś według ich obrzydliwości? Niewiele brakuje, a będziesz na wszystkich swoich drogach postępować gorzej niż one. Jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, twoja siostra Sodoma i jej córki nie postępowały tak, jak ty postępowałaś ze swoimi córkami. Oto winą Sodomy twojej siostry było, wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba, beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomniała ubogiego i biednego. Były wyniosłe, popełniały obrzydliwości przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałaś. A Samaria nie popełniła ani połowy twoich grzechów. Ty popełniłaś więcej obrzydliwości niż one i usprawiedliwiłaś swoje siostry wszystkimi swoimi obrzydliwościami, które popełniłaś. Noś więc teraz swoją hańbę, ty, która wstawiała się ze swoimi siostrami, popełniwszy ochotniejsze grzechy niż one, także one są sprawiedliwsze niż ty. Dlatego też wstydź się i noś swoją hańbę, bo usprawiedliwiałaś swoje siostry. I odmienię, 53 werset wprost mówi, i odmienię ich los, los Sodomy i jej córek, los Samarii i jej córek, a potem odmienię i twój los pośród nich. To samo, co nasz Pan powiedział. Wy i tamci znajdziecie się razem w dniu sądu, wrócicie z grobu, żeby przechodzić restytucję, proces oczyszczenia, żeby się z tego wszystkiego podnieść, co zresztą zapowiada od razu, że tak się stanie. Abyś nosiła swoją hańbę i okryła się wstydem z powodu tego wszystkiego, co uczyniłaś, udzielając im pociechy. Siostry twoje, Sodoma i jej córki wrócą do swego pierwotnego stanu. I Samaria i jej córki wrócą do swego pierwotnego stanu. Ty także ze swoimi córkami wrócisz do pierwotnego stanu. To było do wersetu 55, tak jak mówiłem. A dorzućmy do tego jeszcze końcówkę tego rozdziału Ezechiela, czyli wersety 60-63. Lecz wspomnę przymierze z tobą w dniach młodości twojej, czyli to przymierze zakonu, i ustanowię z tobą przymierze wieczne, jakieś inne, nazywamy je nowym przymierzem. I wspomnisz o swoim postępowaniu i zawstydzisz się, gdy otrzymasz twoje siostry, zarówno starsze, jak i młodsze. Te siostry już założyliśmy, różne ludy, narody, młodsze, starsze niż naród żydowski, wszyscy oni wrócą. Nie tylko wymienienie z imienia Sodoma i Samaria w tym rozdziale. zarówno starszy, jak i młodszy od siebie, i dam ci je za córki, lecz nie na mocy przymierza z tobą, nie na mocy przymierza zakonu, tylko tego nowego przymierza, który, jak wiemy, ma być zawarte z Izraelem, a przez nie, przez Izrael, z całą resztą, w tymi, tutaj ta reszta nazwana pięknie siostrami, starszymi, młodszymi, bo różne ludy są starsze, niektóre młodsze. I ustanowię moje przymierze z tobą i poznasz, że ja jestem Pan, abyś pamiętała i wstydziła się i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy ci przebaczę, tak pisze w Biblii Warszawskiej, ale dosłownie to słowo znaczy, gdy cię oczyszczę z wszystkiego, co uczyniłaś, mówi wszechmocny Pan. No ale nawet przebaczenie też mówi samo za siebie, ale jeszcze bardziej dosadnie jest, gdyby to było oczyszczenie, tak jak mówię, że dosłownie to znaczy, gdy cię oczyszczę z wszystkiego, co uczyniłaś. Nasz Pan bazował na tym fragmencie. A wersety 60-63 zapowiadają zawarcie przez Boga nowego przymierza z Izraelem. Ale dla niektórych Izrael został całkowicie odrzucony, znowu w ramach urojenia sobie ludzkich filozofii, w ramach podjęcia własnej decyzji, że Izrael nie ma żadnej przyszłości, zaprzeczają faktowi, że Bóg jakiekolwiek inne nowe przymierze niż to zakonu, które kiedyś obowiązywało, ma zamiar zawrzeć z narodem żydowskim, przez którego ma błogosławić całą resztę. Też im się to nie podoba. Dużo jest takich rzeczy, które się różnym chrześcijanom nie podobają i wychodzą poza to, ponad to, co mówi Biblia, przedstawiając swoje własne wersje, co jest symbolicznym posiadaniem czegoś za dużo. Czy to przedługich kończyn, czy jakbyśmy tego inni nie nazwali, czegoś za dużo. No ale podajmy jeszcze na koniec kilka przykładów prawdziwych hiperboli Biblii. Bo żebyśmy byli mocniejsi, jak nam kiedyś powiedzą, że te słowa to hiperbola, to powiedzmy, co wy mówicie. Hiperbola polega na czymś zupełnie innym, oprócz tego to, co nasz Pan powiedział, nie jest nawet hiperbolą, ponieważ Ezechiel mówi, że tak będzie i nasz Pan też mówi, że tak będzie. To jest zwykłe stwierdzenie faktu. Ale Biblia używa hiperboli, to prawda. Są to środki stylistyczne. Biblia jako księga w wielu miejscach poetycka, symboliczna, sięga po różnego rodzaju środki stylistyczne, także po hiperbole, ale nigdy nie sięga po hiperbole po to, żeby powiedzieć nieprawdę. Tylko żeby zgodnie z zasadą hiperboli coś przesadnie stwierdzić, żeby w ten sposób zwrócić uwagę na pewien szczegół albo tym mocniej dotrzeć do słuchacza. 4 Mojżeszowa 13:33. To jest pierwszy przykład. Wybrałem kilka, no mógłbym wybrać, nie wiem, pewnie z 50 albo 100. Wybrałem, nie wiem, ile, 4. No bo to nie sposób, cały wykład można byłoby podawać. Hiperbole Biblii, taki wykład, taki temat i podajemy hiperbole Biblii. No to dla tych, którzy się kochają w literaturze i lubią język od strony takiej technicznej, to byłoby może ciekawe, ale dla nas niekoniecznie. Zatem 4 Mojżeszowa 13:33. Czy tak, 13:33. Widzieliśmy tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów i wydaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. Żydzi porównali siebie tutaj, ci szpiedzy, którzy zostali wysłani, porównali do siebie jak szarańcza w porównaniu z rosłymi, dobrze zbudowanymi mieszkańcami Kanaanu. Kłamstwo? No to człowiek kłamstwo, bo oni nie byli szarańczą. No pewnie, że nie. To jest przykład prawdziwej hiperboli. Ktoś chciał przesadnie zwrócić uwagę na to, że w porównaniu z nami ludy mieszkające w Kanaanie są dużo, dużo lepiej zbudowani. Rośli. Jak wiemy, nawet ten strach chcieli zasiać w narodzie żydowskim, żeby tej ziemi nie podbijać. Tak pokazany jest kontrast między bardzo mniej rosłymi, a bardziej rosłymi ludźmi. 5 Mojżeszowa, 1 rozdział. 5 Mojżeszowa 1, mam na myśli werset 28, gdzie czytamy. Dokąd mamy iść? Nasi bracia stworzyli serca nasze, mówiąc, lud ten jest od nas liczniejszy. Przewyższa nas wzrostem. Miasta są wielkie i obwarowane aż pod niebo. Miasta obwarowane aż pod niebo. Możliwe? No nie, każdy wie, że nie pod niebo. Ale czy ktoś oskarży teraz kogokolwiek o kłamstwo? No nie, każdy rozumie, że to jest przesada, żeby podkreślić siłę umocnień tego miasta. Miasta były umocnione i to bardzo, bardzo, bardzo. I żeby zwrócić uwagę na ten aspekt, że obwarowane aż pod niebo. Mateusz 7,3. Przejdźmy do Nowego Testamentu. Mateusz 7,3. słowa naszego Pana. Hiperbolą się posłużył. A czemu widzisz źdźbło, albo drzazgę, jak to woli, w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Tak powiedział nasz Pan, wiemy przy jakiej okazji. Kłamstwo? No ktoś powie, no tak, czyli no, nasz Pan ciągle kłamie. Wszystkie przypowieści naszego Pana to też kłamstwa, bo też tworzył historię, żeby coś opowiedzieć, a przecież to nie były prawdy, prawda? No przypowieść to też jest środek stylistyczny, którego się używa, żeby przekazać coś, zilustrować coś lepiej niż bezpośrednim, otwartym tekstem. Więc nikt nie posądza naszego Pana o to, że skłamał w tym przypadku, tylko że przesadnie porównał dwie grupy osób. Jakie? Tych, którzy sami mają w sobie wielkie wady, a mimo to krytykują tych, którzy mają tych wad znacznie mniej i postępują lepiej od nich, od tych z wieloma wadami. To jest ciekawe zresztą porównanie naszego Pana, zasługuje na oddzielny wykład. Dlaczego ci, którzy mają więcej wad, krytykują tych, którzy mają ich mniej i postępują lepiej niż oni sami? Powodem jest brak odpowiedniego charakteru, głównie miłości, w wyniku czego ci brudniejsi, nie na odwrót, tylko ci brudniejsi, dopatrują się w tych mniej brudnych, wszyscy jesteśmy brudni, ale ci brudniejsi, w tych mniej brudnych dopatrują się samych wad, które następnie wyolbrzymiają. Dlaczego? Bo to cieszy ich upadły charakter. Każdy może sam się zastanowić, do jakiej kategorii się zalicza. I jeszcze Dzieje Apostolskie 27:34. To będziemy mieli teraz słowa apostoła. Także mamy proroków, mamy naszego Pana. No i zobaczmy do apostoła, jak on użył hiperboli. Dzieje 27:34. Paweł na statku w czasie burzy, mogą wszyscy zginąć za chwilę. I co mówi Paweł? Wzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. Prawdę mówił? Paweł był pewien, że nikomu włos ani jeden nie spadnie? No, tracimy włosy co pewien czas, oni też tracili. Tak Paweł mógł sobie powiedzieć? Pewnie, że nikomu włos z głowy nie spadnie? No, przecież nie chodziło mu o to dosłownie. Przesadnie, żeby dotrzeć do tych przestraszonych marynarzy, załogi, która myślała, że koniec już z nimi, bo tam ta burza, którą to trwała chyba nawet dłużej niż parę godzin, to była kilkudniowa burza. I tak płynęli i rzucani, no wiadomo, że to już przerażenie może człowieka ogarnąć. Więc Paweł mu im przesadnie stwierdza, że szczęśliwie wyjdą z burzy, cała załoga okrętu. Ktoś powie, a skąd Paweł o tym wiedział? No, anioł mu powiedział. Cofnijmy się do wersetu 21 tego samego rozdziału, czyli Dzieje Apostolskie 27 i od wersetu 21. A gdy już długo byli bez posiłku, Paweł stanął pośród nich. Trzeba było mężowie posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody, bo on im tak radził. Lecz mimo obecnego położenia wzywam wam, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. I ten anioł powiedział, nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz. I oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądź dobrej myśli i tak dalej. Bądźcie dobrej myśli, on już tak powtarza. Czyli to Paweł osobiście tę hiperbolę zastosował. Anioł tylko powiedział, że zginie statek, a nikt inny. No a Paweł, tak posilony tą informacją od anioła, dodał sobie hiperbolę i powiedział, że włos wam głowy nie spadnie, no bo w ten sposób chciał przekazać przesadnie, wyolbrzymił im zapewnienie o tym, że wszyscy przeżyją. Przy okazji można powiedzieć, że ten anioł, który tutaj Pawłowi takie rzeczy przekazał, to pewnie to był jego anioł stróż, towarzyszył mu cały czas Pawłowi, patrzył co się dzieje i zgodnie z wolą Boga miał dozwolić albo nie dozwolić na taki lub inny przebieg wydarzeń. My też mamy takich aniołów, stróży, którzy towarzyszą nam i dozwalają lub nie dozwalają na różne nieszczęścia w naszym życiu z ludzkiego punktu widzenia, zależnie od tego, co Bóg uważa za właściwe dla nas w danym momencie. Ale wracamy do naszego tematu. Wypaczenie choćby jednego wersetu Biblii w celu głoszenia własnej teorii jest zbrodnią i podawaniem innym trucizny. Zbrodnią i podawaniem innym trucizny. Lepiej podać literalną truciznę własnym dzieciom i ich otruć, niż zatruty pokarm innym i ich otruć duchowo. Odpowiedzialność za tych, którzy tak trują, jest przed Bogiem, wobec tych, którzy to czynią. Jeśli ktoś przyjmie naukę nie wynikającą z Biblii, a następnie będzie chciał ją Biblią udowodnić, pomimo jej niebiblijnego pochodzenia, to o dziwo znajdzie argumenty. Szatan je podsunie. Szatan tak zaślepi umysł takiego człowieka, że da mu argumenty niby biblijne. On będzie cytował Biblię na poparcie swoich rzeczy, ale to, co będzie cytował z Biblii na poparcie rzeczy, nie będzie tego potwierdzało. Chyba, że dla kogoś innego o podobnym umyśle jemu potwierdzi. Szatan to może znaleźć argumenty, które bezmyślnie taka osoba będzie powtarzać, oszukując samą siebie najpierw, a potem innych. Mamy taki werset od Pawła, 2 Tymoteusza, gdzie Paweł mówi o takim nieszczęśliwym oszukiwaniu. Najpierw samych siebie, a po oszukaniu samych siebie i innych. 2 Tymoteusz 3,13. Ludzie za źli i oszuści coraz bardziej brnąć będąc w zło. Albo do gorszego. Błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Coraz bardziej brnąć w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Chyba nie sądzimy, że Paweł tutaj pisał o oszustach takich świeckich, prawda, którzy chcą kogoś okraść i tak dalej. Nie, on się o tym nie opisywał i potem, że błądzą sami, popadają w coraz gorszy stan i innych. Tylko mam na myśli propagatorów nauk podobno biblijnych. Co czeka tych, którzy wypaczają przekaz Boga? Zbliżamy się już powoli do końca naszego wykładu. Ezechiel 22:28 mówi o tym ogólnie. Ezechiel 22:28. Jej prorocy wszystko to im otynkowują albo bielą wapnem, zwiastując im złudne widzenia, prorokując im kłamliwie i mówiąc: tak mówi wszechmocny Pan, chociaż Pan tak nie mówił. To jest opis fałszywych proroków, tynkujących mur, bielącego wapnem. Ogólne stwierdzenie, a ja cofnąłem się do 13 rozdziału, od 1 do 9 mamy tam szczegóły. Przeczytajmy. Bo każdy z nas przez propagowanie błędu staje się takim głosicielem błędu. W swoim nawet prywatnym gronie. Wobec tych osób, z którymi ma kontakt i których w ten sposób oszukuje. Ezechiel 13:1-9. Doszło mnie słowa Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko prorokom izraelskim. Prorok to ten, kto publicznie naucza dzisiaj. To nie trzeba być prorokiem, który przyszłość zapowiada. Prorok publicznie mówiący prawdę, chociażby jednej osobie, którą spotka na ulicy. Prorokuj przeciwko prorokom izraelskim, prorokuj i mów do tych, którzy prorokują z własnego natchnienia. Słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan. Biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha albo nauki. Tam. A nic nie widzieli. Twoi prorocy Izraelu są jak lisy w ruinach. Porównanie do lisów z pieśni nad pieśniami 2:15, które niszczą. Tam mam małe liski, które niszczą winnice. Nie będę się odwoływał. Nie weszli w wyłom i nie usypali kamiennego wału wokół domu izraelskiego, aby mógł się ostać w bitwie w dniu Pana. Ten wyłom i nie usypanie kamiennego wału to nie uczenie ludzi o ucisku, który wchodzimy w tej chwili. Izrael też się do takiego momentu zbliżał. I świat się chrześcijański cały zbliża. Oni nie wchodzą w ten wyłom i nie usypują kamiennego wału, żeby ochronić ludzi prawdą o ucisku i jego konieczności, bo żeby dzięki temu mogli jakoś przejść przez ten ucisk lżej, bo on musi nastąpić, żeby rozłożyć obecny porządek rzeczy. Oni nic o tym ucisku nie wiedzą. Biblia jest dla nich zamkniętą księgą. Oni mają inne, własne natchnienie. No to jak mają własne natchnienia, jak mówi werset drugi, no to trudno, żeby czerpali z natchnienia biblijnego, Bożego. Mieli fałszywe widzenia i prorokowali kłamliwie. Mówią: to jest słowo Pana, chociaż Pan ich nie posłał, a jednak oczekują, że spełni ich słowo. To jest ciekawe. Pan ich nie wysłał, mówią od siebie, z własnego natchnienia, na przykład modlą się o zachowanie obecnego porządku rzeczy. Bóg tego nie sankcjonuje. Bóg ten porządek rzeczy chce zniszczyć, o czym poinformował w Biblii swoje dzieci. No ale jego dzieci, w cudzysłowie dzieci, nie patrzą na to, co pisze Biblia, mają swoje natchnienia. I mówią to, czego Pan im nie kazał mówić, i oczekują, że on będzie im pomagał w realizacji tego, co sobie wymyślili. A tak tu wyraźnie ten werset szósty podaje. To jest słowa Pana, mówią, chociaż Pan ich nie posłał, a jednak oczekują, że spełni ich słowo. Czy nie mieliście fałszywych widzeń i nie wypowiadaliście kłamliwych wyroczni, gdy mówiliście: to jest słowo Pana, chociaż ja nie przemawiałem? Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. Ponieważ mówiliście fałszywie i prorokowaliście kłamliwie, Dlatego ja jestem przeciwko wam, mówi Wszechmocny Pan. Wyciągnę swoją rękę przeciwko prorokom, którzy mają fałszywe widzenia i prorokują kłamliwie. W zgromadzeniu moje, i ta zauważmy, werset 9 jest najciekawszy, on podaje trzy rzeczy, trzy formy kary dla nich. No wszystkie są straszne. Jeszcze raz czytam od początku, żeby zobaczyć, jak Bóg zapowiada, że zareaguje na to w podsumowaniu. I trzy rzeczy będą ich udziałem, albo nie będą ich udziałem. Zaraz zobaczymy. Wyciągnę swoją rękę przeciwko prorokom, którzy mają fałszywe widzenia i prorokują kłamliwie. I jeden. W zgromadzeniu mojego ludu nie będą. Czyli nie będą w żadnych klasach ludu Bożego, jakie Bóg obecnie wybiera. Nie będzie ich w zgromadzeniu jego ludu. Druga rzecz. Wpisani nie będą w poczet domu izraelskiego. Zapisanie w poczet domu izraelskiego to zapisanie inaczej do księgi żywota. Tych, którzy odpowiednie charaktery rozwijają. Bo przez rozwój charakteru zapisujemy swoje imię w księdze żywota. Na tym polega zapisanie imienia. Nie po znajomości, nie przez opłówkę damy komu trzeba i nas tam zapiszą do księgi żywota. Tylko zapisujemy się, gdy rozwijamy charakter zgodny z tym, co Bóg dla nas zamierzył. Czy na jego podobieństwo i obraz. Nie będą wpisani do tej księgi w poczet domu izraelskiego, czyli jako członkowie życia wiecznego. I trzecia rzecz, do ziemi izraelskiej nie wejdą, a ziemia izraelska to Kanaan. Nie wejdą do ziemi izraelskiej, nie podbiją swojego Kanaanu. To znaczy nie podbiją swojego charakteru przez usunięcie z niego wad i zaprowadzenie tam zalet, na podstawie których można jedynie uzyskać życie wieczne. Zatem raz jeszcze powtórzę, werset 9. Bardzo ważny. Wyciągnę swoją rękę przeciwko prorokom, którzy mają fałszywe widzenia i prorokują kłamliwie. W zgromadzeniu mojego ludu nie będą, klasy ludu Bożego w nawiasie podaje od siebie, wpisani nie będą w poczet domu izraelskiego, w nawiasie dodajmy, w księdze żywota ich imienia nie będzie, i do ziemi izraelskiej nie wejdą, nie podbiją swego Kanaanu. Bo go wcale nie podbijają, to jak mają go podbić? Jak mówią z własnego natchnienia, to nie jest podbój Kanaanu. I już na rzeczywisty sam koniec, ostatni fragment biblijny, jaki cytuję, drugi list Jana, wersety 6-11. A to jest miłość, no i Biblia Warszawska mówi, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Nie tak, no bo to co to znaczy? Miłość, abyśmy postępowali. A to jest miłość, że postępujemy, albo gdy postępujemy według przykazań Jego. Innym słowy, Jan tutaj mówi, na czym polega miłość. Ona polega na tym, że postępujesz zgodnie z boskimi zaleceniami, przykazaniami. A to jest miłość, gdy postępujemy według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby w nim chodzić. No to nie potrzeba więcej tłumaczyć. 7. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Każda nauka, która czyni z Jezusa kogoś innego niż człowieka z krwi i kości, okup, ofiarę za Adama, na przykład nauka Trójcy, jest błędem, która w ten okup uderza. Tak samo jak wszystkie inne nauki, które sprowadzają zbawienie do uczynków chociażby, na przykład przestrzegania zakonu. Wciąż są chętni do przypodobania się Bogu przez wypełnianie fragmentów zakonu, nie chcą całego wziąć. Nie chcą całego, na przykład chyba nie chcą się na przykład obrzezywać, to niekoniecznie im się podoba, ale niektóre zapisy zakonu im się podobają i myślą, że się przypodobają. Nikt z narodu żydowskiego się Bogu nie przypodobał na tej podstawie z wyjątkiem Jezusa, ale niektórzy dzisiaj wierzą, że to jest droga i że Bóg od nich oczekuje, żeby wypełniali takie czy inne zapisy zakonu. Albo na przykład uczestniczenie w pierzynkach czy sakramentach, albo przynależność organizacyjna. To wszystko uderza w Jezusa jako okup, bo pokazuje inny, alternatywny sposób. To są wszystko nauki zwodnicze. 8. Miejcie się na baczności, abyście nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Pełna zapłata jako zwycięzcy członkowie maluczkiego statka, no bo Jan tych miał na myśli, prawda? Główna klasa wieku Ewangelii. Pełna zapłata, więcej niż zwycięzcy, bo już tak zwana wielka kompania, utraczywszy koron, która nawet jak się oczyści, to ma palmy zwycięstwa w swoich rękach, ale nie koronę życia, czyli już nie mają pełnej zapłaty. Nie są więcej niż zwycięzcami, jak mówi o nich Rzymian 8:37. Nie mają już życia wiecznego w obfitości, jak mówi nasz Pan w Jana 10:10. On tam mówi, aby życie miały i obficie miały. Też robi dwie grupy, prawda? Różnicuje więcej niż zwycięzców od samych zwycięzców. Żeby mieć życie, no życie wieczne. Każde życie wieczne jest wartościowe. Ale niektórzy mają to życie wieczne obficie. Nie będę czytał, ale Jana 10:10 można sobie sprawdzić. Tak samo Rzymian 8:37, że są bardziej niż zwycięzcami, albo że bardziej niż zwyciężają. Tu większość przykładów nie daje rady, ale kto sobie poszuka różne inne przykłady, to zauważy, że jest tam ten grecki przedrostek hyper, który mówi o ich hyperzwycięstwie, czyli zwycięstwie ponad zwycięstwo. 9. werset. Kto się za daleko zapędza, zauważmy, nasz temat. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej. Za długie kończyny, ale jeśli aby nie kończyny, to czegoś dużego ma za dużo, przekracza ludzkie filozofie, fantazje, urojenia, zachcianki. Jego pomysły, a nie Boże. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma Ojca i Syna. I 2. ostatnie. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Czy chodzi dosłownie o takie nieprzyjmowanie go do domu i niepozdrawianie, na przykład dzień dobry, dzień dobry? No nie, naprawdę nie chodziło o to. Chodzi tutaj o to, żeby ich nie traktować jako przyjaciół, lecz jako świat, z którymi mamy, tak, nie mamy żyć w przyjaźni, bo jak mówi Jakub 4:4, kto żyje w przyjaźni z tym światem, staje się wrogiem Boga, bo przyjąć tego świata jest wrogością z Bogiem z powodu zupełnie odmiennych punktów widzenia, filozofii, ideałów, ambicji. I utrzymywanie kontaktów z takimi ludźmi, którzy zapędzają się za daleko i nie trzymają się nauki Chrystusowej, byłoby użyczaniem im naszego wpływu, naszego poparcia. A dla Jakuba jest to uczestniczenie w jego złych uczynkach. Tyle w temacie niepożądanych cech dziecka Bożego. Dzisiaj omówiliśmy 4., jeszcze nie ostatnią, wadę z 3 Mojżeszowy 21, kogoś z przydługimi kończynami albo nieproporcjonalnie zbudowanego, zbytnich członków, taki, który ma czegoś za dużo, który w tym tak zwanym antytypie, w tym rzeczywistym znaczeniu, mówi rzeczy wychodzące ponad prawdę biblijną, ponad prawdę, poza prawdę, obok prawdy biblijnej. Bazuje na swoich własnych filozofiach albo tych, które wziął od innych ludzi, na przykład przywódców religijnych swojej grupy religijnej. Jałowe spekulacje, urojenia różnych rzeczy, zadowanie w sobie, niepoddawanie każdej myśli własnej, prywatnej w posłuszeństwo Chrystusowi. Dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę błogosławieństwa z tych rozważań.